Z Ewangelii według świętego Mateusza. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą. I taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić bratu swemu: pozwól, że usunę drzazgę z oka twego, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Z Ewangelii według świętego Jana. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. A gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Chcielibyśmy wejść w taki szczery, intymny dialog z Jezusem o naszej miłości do Jezusa. Ale w tym dialogu z Jezusem o naszej miłości do Niego nie odwołujmy się do naszego sądzenia siebie. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. To odnosi się nie tylko do bliźnich, ale to odnosi się najpierw do nas samych. Sądzić to wydawać ostateczną opinię, to wydawać ostateczny wyrok o zbawieniu i potępieniu, to wydawać wyrok o złu czy o dobru ludzkiego serca. My nie mamy do końca wglądu także w własne serce. Święty Paweł mówi: jeżeli moje sumienie nic mi nie wyrzuca, to jeszcze nic nie znaczy. Dlatego, że nie ja sam siebie sądzę, ale Pan jest moim sędzią. I ponieważ Pan jest moim sędzią, ja nie mogę wydawać ostatecznego wyroku o sobie, ani wyroku potępiającego, ani też wyroku uwalniającego, rozgrzeszającego. Nie sądźcie. Jesteśmy w sądach surowi, czasami w sądach jesteśmy nieludzcy wobec bliźnich, tylko dlatego, że wcześniej w tych sądach jesteśmy surowi i nieludzcy wobec nas samych. I widząc wokół coś, co jest trudne, co jest bardzo trudne, widząc pewne formy religijności, widząc pewne postawy, które na pierwszy rzut oka są nie do przyjęcia. Ważne jest, żeby nie ulegać temu pierwszemu odruchowi, że jest to sytuacja jakby całkowitego zła, czy też przeciwnie, jest to sytuacja jakiegoś całkowitego dobra. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Sądzenie jest strasznym ciężarem. Wydawanie wyroku jest strasznym ciężarem, bo sądzenie to branie odpowiedzialności za to, co się sądzi. I dlatego Jezus mówi, że nikt grzechów nie odpuszcza, tylko sam Bóg. Bo tylko sam Bóg może brać na siebie to, co osądza. Człowiek nie może sądzić, ponieważ nie jest w stanie wziąć na siebie to, co osądza. I chciejmy to najpierw zastosować do siebie samych. My często czujemy się winni, jak osądzimy kogoś, coś złego powiemy o innych, to zaraz cofamy się, robimy sobie rachunek sumienia, wyrzucamy sobie, że mamy za długi język, że mamy pochopność sądów, ale w kolejnej sytuacji robimy dokładnie tak samo. I znowu sobie wyrzucamy i znowu robimy tak samo. Gdzie jest problem? Problem jest w tym, że najpierw sami na siebie wydajemy wyroki. Jesteśmy wobec siebie samych nieludzcy. Czujemy się winni, oskarżamy się. Tak wewnętrznie się katujemy, usprawiedliwiamy się przed Panem Jezusem. Czujemy się winni. To jest to nieustanne sądzenie siebie. Wydajemy wyrok, jesteśmy godni miłości Pana Jezusa, czy też innym razem, częściej może nawet, wydajemy wyrok przeciwny, nie jesteśmy godni. Tak jakby to od naszej decyzji, od naszego wyboru zależało to, czy Pan Jezus nas przyjmie, czy nas odrzuci. Nie sądźcie. W tej Ewangelii świętego Jana, którą przeczytaliśmy, jest przepiękny przykład, jak Piotr nie sądzi siebie samego. Piotr jest w sytuacji szczególnej. Kilka dni wcześniej zdradził Jezusa. Zaparł się go publicznie, trzykrotnie i w sposób bardzo głęboki. Piotr jak gdyby stopniowo w kolejnych zaparciach, jak po schodach, wchodził do Hadesu. Pierwszy raz mówi, nie znam tego człowieka. Drugi raz przysięga się, nie znam tego człowieka. Za trzecim razem mnoży te przysięgi, że nie zna tego człowieka. I cały paradoks polega na tym, że Piotr kłamiąc nie kłamał. Piotr kłamiąc nie kłamał, bo on rzeczywiście nie znał Jezusa. Nie znał go sercem. Nie znał go do końca. Gdyby rzeczywiście znał Jezusa, z pewnością przemógłby strach. Piotr jest upokorzony. Jest poniżony. Jest poniżony we własnych oczach, jest poniżony w oczach apostołów, ale Piotr nie czuje się poniżony w oczach Jezusa. I kiedy Jezus pyta go: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Piotr mógłby powiedzieć: nie miłuję cię. Dlaczego? Bo moje grzechy świadczą o tym, że cię nie miłuję. Miłość do własnego ziemskiego życia, miłość ziemskiego życia była silniejsza od miłości do ciebie, bo w imię obrony własnego ziemskiego życia wyparłem się miłości do ciebie. I tutaj jest jakiś moment u Piotra straszliwej walki. To nie jest tak, że Piotr się wyparł od tak sobie lekko. To była walka. Walka, którą przegrał. Ale przegrał tę walkę, ponieważ przegrał ją jeszcze wcześniej. Przegrał ją w Ogrójcu, kiedy spał. Jezus mówi: czuwajcie, czuwaj, módl się, aby pokusa cię nie zmogła. Piotr nie posłuchał, nie czuwał. Spał. A ponieważ zasnął na modlitwie, również nie upilnował swojego serca w momencie samego zdarzenia, kiedy to kobieta pyta go: czy ty nie jesteś jednym z jego uczniów? Człowiek nie upilnuje sam swojego serca. Człowiek nie upilnuje sam swojego serca. Serce zachowuje się jak złodziej. Ono bardzo łatwo daje się zwieść. Możemy upilnować nasze serce tylko z Panem i przy Panu. Nasze serce możemy upilnować z Panem i przy Panu. Ale raz przegrawszy, Piotr nie czuje się przekreślony. Piotr raz przegrawszy, wie, że życie się nie kończy. Życie nie kończy się na jednym grzechu. Życie się nie kończy na jednym upadku. Życie nie kończy się na jednej zdradzie. Życie się nie kończy nawet po długim okresie zagubienia. Pomimo tego zagubienia, gdzieś na dnie serca Piotra została nadzieja. Taka fundamentalna otwartość, fundamentalne zaufanie do Jezusa. Jezus stawia Piotra w sytuacji bardzo niezręcznej. Powiedzielibyśmy, Jezus zachowuje się prowokacyjnie wobec Piotra. Piotr tuż po upadku, upokorzony w swoich oczach, upokorzony w oczach apostołów, słyszy pytanie: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? To pytanie było bardzo niestosowne na tę okazję. To było pytanie wyraźnie jakby pod prąd. To było pytanie pod włos. To nie było pytanie na tę okazję. Dlatego, że ta okazja pokazywała jedno, że Piotr nie jest wierny, że Piotr zdradził, że Piotr nie stanął na wysokości zadania. I Piotr odpowiada w sposób niezwykły, w sposób genialny. Piotr odpowiada: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Piotr mógł odpowiedzieć: miłuję cię, ale nie miłuję cię więcej. Miłuję cię mniej od innych, bo inni się nie zaparli. Ja się zaparłem. Odpowiedź Piotra jest niezwykła. Ty wiesz, czy Cię miłuję. Sam Duch Święty musiał podpowiedzieć taką właśnie odpowiedź Piotrowi. I Piotr odwołuje się nie do swojej świadomości, nie do samosądu, ale Piotr odwołuje się do intuicji, jaką podpowiada mu sam Duch Święty. Piotr nie wydaje wyroku na siebie samego. Piotr nie osądza siebie samego. Zdaje się na Jezusa. Ja nic nie wiem. Ja nic nie wiem. Bo z jednej strony przed chwilą w sposób otwarty zaparłem się Ciebie, wyparłem się Ciebie, ale przecież ja Cię kocham. Ja chcę iść za Tobą. Ja chcę być z Tobą. I Piotr jest rozdarty. To jest fundamentalna ludzka sytuacja. Człowiek jest rozdarty. Człowiek jest rozdarty między doczesnością a wiecznością, pomiędzy pragnieniem świętości a zwyczajnymi ludzkimi namiętnościami, potrzebami. Człowiek jest rozdarty. I Piotr w tym rozdarciu, nie wiedząc, co powiedzieć, odwołuje się do wiedzy Jezusa. Ty wiesz, ty wglądnij, ty oceniaj. Jest to niezwykły przykład tego nieoceniania, niesądzenia, niewydawania wyroków. Jesteśmy okrutni dla innych, dlatego że najpierw jesteśmy okrutni dla siebie samych. Nieustannie wyrokujemy o innych, czy są dobrzy, czy źli, czy są wierzący, czy niewierzący. Bardzo surowo sądzimy tutaj, na tej ziemi, ludzi, których nie rozumiemy po prostu. Dlatego, że oni mają zupełnie inną kulturę, inną mentalność, inne wychowanie, inny styl. I ponieważ my nie wiemy, naprawdę nie wiemy, co o tym sądzić. Bo cóż sądzić o tym, kiedy z jednej strony człowiek przed murem płaczu modli się całymi godzinami, a później widząc nas na ulicy odwraca głowę, czy gorzej, robi jakiś gest obraźliwy. Cóż o tym sądzić? Czy my mamy prawo wyrokować o tym? Czy my mamy prawo sądzić, że ten człowiek żyje źle, grzesznie, nieuczciwie? Czy my mamy prawo? Nie mamy prawa. Oddać sąd w ręce Pana Boga. I wtedy spadnie nam z serca niezwykły ciężar. Bo nie będziemy brać na siebie tego, czego nie rozumiemy. Nie będziemy brać na siebie naszych grzechów. Nie będziemy brać na siebie odpowiedzialności za to, jak żyją inni, bo nie jesteśmy w stanie wziąć na siebie odpowiedzialności za to, jak my sami żyjemy. Nie przywoływać swoich grzechów przed swoje własne oczy. I nie przywoływać cudzych grzechów przed nasze oczy. I często, kiedy nie wiemy, co powiedzieć o sobie, czasami przy spowiedzi nie wiemy, co powiedzieć, nie musimy wiedzieć, co powiedzieć. Ty wiesz, czy Cię kocham, czy Ci ufam, czy Ci służę, czy Ci jestem oddany. Ty wiesz. A ksiądz to najmniejszy problem, co on wie. Jego to nie dotyczy. Jego to najmniej dotyczy. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Tak, Panie, Ty wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Paś baranki moje. Niesądzenie siebie i niesądzenie bliźnich jest warunkiem pasienia baranków. Jest warunkiem przekazywania Ewangelii czystej. To niesądzenie jest warunkiem przekazywania czystej Ewangelii. Ewangelii niezarażonej naszymi emocjami, naszymi lękami, naszymi ambicjami, naszymi namiętnościami. To niesądzenie sprawia, że oddzielamy Ewangelię od siebie samych, od naszych problemów, od naszych grzechów. Prośmy o to, byśmy uchwycili właśnie to bardzo ważne słowo Jezusa: nie sądźcie, nie potępiajcie. Prośmy o to, żebyśmy zrozumieli, że tu Jezus chce nas uwolnić od ciężarów. Że Jezus chce, byśmy nasze ciężary złożyli na Jego sercu. Zauważmy drugi raz. Jezus pyta: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Ta sama odpowiedź: Panie, Ty wiesz, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. Ty wiesz, że Cię miłuję. Piotr ma odwagę odwołać się do wiedzy Jezusa i wyznać miłość wbrew grzechowi. Trzeba wyznawać miłość wbrew grzechowi, wbrew słabościom, wbrew niewierności, wbrew wszystkiemu trzeba deklarować miłość. Ty wiesz, że Cię miłuję, Ty wiesz, że Cię kocham. Ale zauważmy, Pan Jezus nie zapomniał o upadku Piotra. Pan Jezus nie lekceważy trzykrotnego zaparcia się. Przywołuje to arcydelikatnie trzecim pytaniem. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr. Zasmucił się Piotr. Dlaczego się Piotr zasmucił? Bo Jezus przywołał jego grzech. Ale zrobił to bardzo delikatnie. Jezus chce powiedzieć Piotrowi jedno. Wyznaniem miłości odwołujesz twój grzech. I sam Piotr napisze to później w swoim liście jako mądrość teologiczną, że miłość przykrywa wiele grzechów. To właśnie tutaj, w tym dialogu, Piotr doświadczył, że miłość przykrywa wiele grzechów. Że miłość do Jezusa, Jego miłość do Jezusa przykryła wiele grzechów. Miłość przykrywa wiele grzechów. Ale na tym się dialog nie kończy. I właściwie ten dialog o miłości jest przygotowaniem do tego końcowego fragmentu wypowiedzi Jezusa, która tutaj jest centralna. To są deklaracje, wzniosłe deklaracje, Piotr jest szczery, ale życie toczy się dalej. Życie nie kończy się jak na filmie, że się wyznaje miłość i happy end. Wyznaje się miłość i życie idzie dalej. Jezus mówi: będzie sprawdzian dla twojego wyznania. To był tylko ustny egzamin. To był tylko ustny egzamin. Będzie inny egzamin. Tu możesz wymyślać odpowiedzi, ale te odpowiedzi, prawdziwość tych odpowiedzi sprawdzi życie. Życie. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. A gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. Jezus mówi Piotrowi, twoje wyznanie miłości będzie potwierdzone twoim cierpieniem dla mnie. Będziesz robił to, czego po ludzku nie chciałbyś robić. Będziesz robił to, co uderzy w ciebie. Będziesz robił przeciwko swojej woli, przeciwko swojej wolności. Tak, kiedy zapierałeś się, robiłeś, co chciałeś. Robiłeś według własnego lęku. Robiłeś według własnej woli. W taki sposób obroniłeś swoje ziemskie życie. Obroniłeś swoją skórę. Ale teraz, skoro wyznałeś miłość, nie będziesz robił to, co będziesz chciał, ale będziesz robił to, co ja będę chciał. Inny cię opasze i poprowadzi cię tam, dokąd byś nie chciał pójść. To powiedział, zapowiadając, jaką śmiercią uwielbi Boga. Umieranie dla siebie jest znakiem miłości do Jezusa. Zapieranie się własnej woli, zapieranie się własnej wolności jest znakiem miłości do Jezusa. Cierpienie jest znakiem miłości do Jezusa. I prośmy w tej modlitwie dzisiaj, jutro rano przed Najświętszym Sakramentem, prośmy przede wszystkim o miłość. O miłość do Jezusa. Prośmy o głęboką, gorącą miłość do Jezusa. Ona będzie kluczem do naszej wierności w chwilach cierpienia, w chwilach próby, w chwilach wyznania. Kiedy byłem u sióstr Matki Teresy w Nowosybirsku, akurat do wspólnoty przyjechała jedna murzynka ze środka Afryki na Syberię. Pytam się, czy siostra tu jest pierwszy raz na Syberii? Tak, pierwszy raz. Mówię, jak siostra z takiego ciepła afrykańskiego trafiła tutaj? Jak siostra wytrzyma te 30-40-stopniowe mrozy na Syberii? I odpowiedziała bardzo prosto. Skoro Pan Jezus mnie tu przyprowadził, to sprawi, że wytrzymam. I przyznam się, że trochę się mi wstyd zrobiło. Właśnie taka spontaniczna odpowiedź, że miłość do Jezusa sprawi, że wytrzymam coś, co normalnie się nie da wytrzymać. Miłość do Jezusa sprawi, że zrobię to, co normalnie nikt nie robi. Miłość do Jezusa ma sprawić, że będziemy się zachować inaczej niż wszyscy inni. Miłość do Jezusa sprawi, że będziemy robić to, czego inni dla nas nie robią. Miłość do Jezusa. Jeżeli mnie miłujecie, zachowacie moje przykazania, mówi Jezus do przyjaciół. I stąd te nasze troski o to, czy zniesiemy to, zniesiemy tamto, czy podołamy temu, czy podołamy tamtemu, są to zbyt dalekie troski, bo nikt nie wie, jak reaguje. Nikt z nas nie wie, jak zareaguje. Nikt nie wie, jak zareaguje, kiedy zachoruje, kiedy coś się stanie. Wtedy z człowieka wychodzi wszystko, kiedy jest zaskoczony. Wtedy z człowieka wychodzi to, czym człowiek żyje. Nikt nie wie, jak zareaguje w chwili śmierci. Dlaczego? Bo człowiek nie jest panem siebie. Człowiek nie jest panem siebie samego. Człowiek nie jest panem swoich reakcji. Człowiek może panować nad sobą tylko w jeden sposób, powierzając swoje życie Bogu, poprzez miłość do Jezusa. To miłość do Jezusa sprawi, że zachowamy się w sposób godny Jezusa. Miłość do Jezusa może sprawić, że zachowamy się w sposób godny Jezusa. Tutaj na zakończenie chciałbym dać modlitwę świętego Ignacego, która kończy pierwszy tydzień, rozpoczyna drugi tydzień, ale modlitwę, która jest jednocześnie jakby najwyższym ideałem, czy wręcz szczytem ćwiczeń duchownych. Modlitwa ofiarowania. Ci zaś, co chcieliby więcej Jezusa kochać i odznaczyć się we wszelkiej służbie swego Króla Wiecznego i Pana Wszechrzeczy, nie tylko ofiarują się całkowicie na trud, ale nadto działając przeciw własnej zmysłowości i przeciw własnej miłości cielesnej i światowej, złożą z siebie ofiarę większej wartości i większej wagi, tak mówiąc. Ta modlitwa jest tylko dla tych, którzy Go chcą więcej kochać, odznaczyć się we wszelkiej służbie. Bardzo znamienne jest to, co mówi święty Ignacy, że ofiarują się nie tylko na trud, na pracę, na modlitwę, ale na coś więcej. Praca nie jest sprawdzianem naszej miłości do Pana Jezusa. Nie. Praca nie jest sprawdzianem miłości do Pana Jezusa. Wielu ludzi haruje ciężko i to nie jest żaden sprawdzian miłości do Pana Jezusa. Także nasza praca jest marnym sprawdzianem miłości do Pana Jezusa. Także nasza modlitwa nie jest też ostatecznym sprawdzianem naszej miłości do Jezusa. Człowiek potrafi mieć dużo satysfakcji z modlitwy, z pracy. To może być takie zajęcie ludzkie, które bardzo niesie po ludzku. Otóż sprawdzianem miłości do Jezusa jest zupełnie coś innego. I o tym mówi ta modlitwa. Odwieczny Panie wszystkich rzeczy, oto przy Twej łaskawej pomocy składam ofiarowanie swoje w obliczu nieskończonej dobroci Twojej i przed oczami chwalebnej Matki Twojej i wszystkich świętych Dworu Niebieskiego, oświadczając, że chcę i pragnę, i taka jest moja dobrze rozważona decyzja, jeśli to tylko jest ku Twojej większej służbie i chwale, naśladować Cię w znoszeniu wszelkich krzywd i wszelkiej zniewagi i we wszelkim ubóstwie, tak zewnętrznym, jak i duchowym, jeżeli tylko Najświętszy Majestat Twój zechce mnie wybrać i przyjąć do takiego rodzaju i stanu życia. Zauważmy, ani słowa o modlitwie, ani słowa o pracy. Święty Ignacy od razu stawia problem w samym centrum. Tak jak Jezus w dialogu z Piotrem. Znoszenie krzywd i zniewagi. Znoszenie tego, co się nam nie należy. Znoszenie niesprawiedliwości. Cierpienie. I ubóstwo. Odarcie. Wtedy, kiedy człowiek już nie jest w stanie dysponować sobą. To jest moment, w którym człowiek naprawdę sprawdza swoją miłość do Jezusa. I oczywiście praca wymaga, praca jest ciężka, modlitwa też wymaga, modlitwa jest ciężka, też bywa ciężka, ale to, co towarzyszy pracy, jest ważniejsze. To, co towarzyszy modlitwie, jest ważniejsze. moment zniechęcenia, moment niewdzięczności drugiego człowieka. Nie sama praca, ale stosunek do tej pracy jest ważniejszy. Prośmy o miłość do Jezusa. Ona załatwia wszystko. Ona załatwia wszystko. Miłość do Jezusa jest gwarancją, że w momentach zaskoczenia, w momentach, kiedy zostaniemy zaatakowani gdzieś zupełnie w sposób niespodziewany, że będziemy w stanie zareagować na miarę wyzwania, które Jezus nam daje. Prośmy o zaufanie miłości Jezusa.